Pierwsze pytanie jest następujące. Skąd człowiek ma wiedzieć, czy jego relacje z Bogiem są wystarczająco bliskie?
Ja myślę, że najlepiej jest odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Należy przyjąć jako pewnik, że jego relacje z Bogiem nie są wystarczająco bliskie i robić wszystko, żeby były bliższe. Po prostu. Nigdy nie są wystarczająco bliskie. Nie ma co się zgodzić na to, co jest. Trzeba próbować dążyć do tego, co więcej, ze świadomością, że w tym życiu, w tym świecie nie osiągniemy wszystkiego, co jest nam obiecane. Że ostatnie słowo w historii mojego osobistego zbawienia, jak również zbawienia całej ludzkości, Pan Bóg dopiero ma do wypowiedzenia, jak to ostatnie słowo to będzie paru dni, powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, nasze zmartwychwstanie, nowe niebo, nowa ziemia. Póki co ciągle jesteśmy w drodze i nigdy nie będzie wystarczająco dobrze.
Kolejne pytanie. Czy według Ojca Świętego wierni powinni współuczestniczyć w wyborze swojego biskupa?
Na krótkie pytanie, które jest jeszcze bardziej krótka. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Kwestia formy i kwestia pomyślenia, w jaki sposób ma się to dokonać. I być może należałoby zapytać o to chociażby naszych braci Lutera, którzy pewną formę uczestnictwa świeckich w wyborze biskupa posiadają. Nie jest to niemożliwe, jeśli jeszcze ucznie do drugiej.
Czy przenoszenie biskupa do innej diecezji nie jest pogwałceniem zasady nierozerwalności jego zaślubin z tą macierzystą diecezją?
No i na to pytanie nie da się odpowiedzieć najprościej, nawet tak podchodzę uprzednio. Dlatego, że ktoś tu zadawał pytanie, myślę, że dobrze zna historię Kościoła i prawdopodobnie zna też kanon Soboru Chalcedonii, który wprost zabraniał migracji biskupów. Rzeczywiście tak, ponieważ i tu się jest coś, co się, to jest coś, co się zdecydowanie w Kościele zmieniło. Pierwotny Kościół nie święcił księdza po to, żeby był księdzem, tylko święcił księdza po to, żeby służył konkretnej wspólnocie. W związku z tym, jeżeli ten ksiądz wyjeżdża do innego miejsca, to nie miał prawa sprawować tam funkcji, ani już zarządzać gminą, po prostu. To się zmieniło z czasem. To się zmieniło także pod wpływem bardzo wielu różnych czynników. Między innymi takim czynnikiem było powstanie zakonów dominikanów, wędrownych księży, którzy zdobywali swoje funkcje wszędzie i nigdzie. A to jest pewne nowe w Kościele. Nowe, które z punktu widzenia eklezjologii należy jednak ocenić dosyć negatywnie, dlatego że to rozrywa naturalny związek księdza ze wspólnotą Kościoła. I o co chodzi? Chodzi o to, że wspólnota Kościoła ma prawo do Eucharystii. Ksiądz, który jest wyświęcony, jest wyświęcony dla niej, a nie dla jakiejś abstrakcyjnej, czy też rozerwanej z konkretną stroną Kościoła władzy, konsekrowanej, którą posiada. Jest to pewien duży problem. Jest to problem, który moim zdaniem rzeczywiście należy poważnie przemyśleć na nowo. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to było takie proste, dlatego że praktyka kościelna jednak spetryfikowała się bardzo w ciągu ostatnich kilkuset lat i ciągle się spetryfikuje. Ja do tego pytania, do tego problemu, który ktoś z Państwa poruszył, dodał jeszcze jeden. Ja już pisałem i nie spotkałem za to smuła się z tak powiem, z wysokości jakiejś kuli na mój głowę, więc powtórzę teraz jeszcze widocznie. Mam to na piśmie, to mogę też to powiedzieć. Instytucja tak zwanych biskupów tytularnych. Czyli święci biskupi udzielone bez przypisania do konkretnej diecezji. Jest to przeciwna w ogóle historia i moim zdaniem to również jest absolutnie uzasadniona. Co więcej, ona szkodzi funkcji biskupi, bo biskup przestaje być pasterzem diecezji. Pasterzem to przestaje być tym, który ma się troszczyć o wiarę tego lokalnego kościoła, na którego czele stoi. Tylko zaczyna być kimś w rodzaju generała kościelnego, który można, może być temu, ale może być inną armią. Że w tym momencie Kościół przestaje być, biskup traci swoją rolę teologiczną, a zaczyna mieć tylko rolę socjologiczną, jako pewnego rodzaju kościelny, drogę kościelnego awansu. Pewien podatek, który się wyraża w stroju, w apanarzach i w tych podobnych rzeczach. Szkoda, że tak jest. A teologicznie jest to trudne do uzasadnienia. Jak może być biskup, który nie ma konkretnej diecezji, czyli nie troszczy się konkretnie. To jest bardzo dziwne i wydaje mi się, że to na to nie jest do utrzymania. Aczkolwiek no w tej chwili jest tak, jak jest. Historycznie da się trochę wytłumaczyć dlaczego, bo to ma swój związek z średniowiecznym upadkiem teologii biskupatu, który dopiero znowu została odnowiona niejako podczas ostatniego soboru. Ale mimo wszystko to ciągle jest jeszcze przed nami. Tylko znowu nie uczmy się, że coś, co funkcjonowało przez kilkaset lat, zacznie funkcjonować tylko dlatego, że dokumenty się zmieniają. Bo dokumenty się zmieniają, a ludzka mentalność pozostaje. I to jeszcze trochę potrwa.
Kolejne pytanie. Jeżeli w Nowym Testamencie występują kobiety apostołowie, to kiedy zostały one wycofane ze słowem z hierarchii kościoła?
Po pierwsze, nigdy nie zostały wycofane z hierarchii kościoła, ponieważ nigdy jej nie były. Z prostego powodu. Kiedy kobiety były spełniły funkcję apostolską, jeszcze nie było czegoś jak kościelna hierarchia. Kiedy ona już była, już nie było kobiet w tych funkcjach. W związku z tym nie można powiedzieć, że ona została wycofana. Ja powiem inaczej. Hierarchia kościelna, jako sama hierarchia, jest terminem całkowicie obcym Nowemu Testamentowi. Jest terminem, który wynikł, jest pewną funkcją, która wynikła ze spotkania się chrześcijaństwa ze światem zewnętrznym. A nie jest czymś, co jest wewnętrzną prawdą wiary. Hierarchia nie jest prawdą wiary. Prawdą wiary jest dwojaki udział w kapłaństwie Chrystusa. I wiele sposobów w Kościele, z których wszystkie są ważne. Tak samo ważna jest posługa oddzielnego czortaczki i szefowej grupy charytatywnej, jak ona proboszcza. Jest dokładnie tak samo ważna. I są wszyscy równie ważni. Mają tylko różne funkcje. I tak samo z czortaczka musi liczyć z proboszczem, jak i czortaczka. Proboszcz to jest czortaczka. Bo i ona ma ważną funkcję do zgłoszenia w Kościele. Zwyczajnie. Jeśli mówiąc o tej, która odpowiada za, o tej pani, która odpowiada za kościelną karierę, sprawia. Natomiast jak już starałem się pokazać w pierwszym wykładzie tytuł apostoła, nie był tytuł oznaczający cokolwiek sprawę, oznaczał posłanego do głoszenia słowa. I to się nigdy nie zmieniło, kobiety nigdy nie przestały być posłane do głoszenia słowa. Pytanie tylko o formę tego głoszenia. I tutaj dopowiem jedną istotną rzecz, mianowicie miałem tego nie mówić, bo już trochę czasu zabrakło, chodziło o udział w liturgii. Ja troszkę mam wrażenie, że za tym pytaniem pobrzmiewa echo pewnej dyskusji o rolę kobiety w Kościele, która jest w dużej mierze uwarunkowana liturgicznie. Tymczasem liturgia to nie jest najważniejsza część kościelnej działalności. I spychanie całej działalności kościelnej do liturgii czyni z nas swego rodzaju klub. A księdza robi kaufca. Garodzionoczka owce to nie będzie tym, kim być powinien, bo właśnie będzie kaowcem, a my będziemy jakieś takie dziwne rzeczy robili i będziemy się nawzajem celebrowali, co my tam robimy na tej liturgii, że każdy musi być widoczny, każdy musi coś zobaczyć, każdy musi coś zrobić. Myślę, że jest to dosyć niedobre potrzeby na liturgię. Nie każdy nawet w czasie liturgii musi być na świeczniku, aczkolwiek każdy w czasie liturgii jest sobą celebrującą tą liturgię. Ja dodawam do poziomu ogólności, ponieważ trochę nie chcę się dać zrobić dyskusję o kapłaństwie kobiet, którą uważam za dyskusję też idącą w niewłaściwym kierunku. Bo o ile trzeba mówić z całą pewnością, że na gruncie Nowego Testamentu nie można zapomnieć o tym poświęceniu. To nie znaczy, że należy jej poświęcenego wykonać. To są różne rzeczy. Ja mogę odpowiedzieć, Nowy Testament, co mnie poważnie nie do powiedzenia, że absolutnie się nie da. Ponieważ Nowy Testament nie ma tych struktur, które ma współczesny Kościół. Tradycja Kościoła może być, że nie, ale Nowy Testament sam sobie nie. Nowy Testament sam sobie pokazuje, że powinien być dużo bardziej złożony. I że możliwe są może i Junia, i Pryscyla, i bardzo inne kobiety, są na chlory, które się w liście do Rzymian pojawia i nie będą chodzić o natura, być może była szefowa jakiejś grupy kaznodziejów, bo Pawłowi to noszą ludzie chlorę, że dzieje się to i tam. Powiedziałem bracia przez ludzi chlołę, że dzieją się chyba z porządki. Więc chlołę miała dużo do powiedzenia. Kościele był zresztą w ogóle właśnie kobiety miały dużo do powiedzenia. Zresztą dzisiaj też mają bardzo wiele do powiedzenia i nie przez przypadek polski kościół nazywa się właściwie czasami rzeńsko-katolicki. To nie jest rola hierarchiczna, ale to jest rola bardzo istotna. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie mogę być inna. Nie chcę przez to powiedzieć, że jest dobrze, bo nie jest dobrze. I z całą pewnością rozpoznanie roli kobiety w Kościele ciągle należy do zadań, które mają przed sobą. A to niekoniecznie musi trzeba oznaczać, żeby kobietę ubierać w ornat albo zakładać jej czapkę i dawać jej skrupki jego ręki. No to być może nie o to chodzi. Być może to ten samym krytykami jak na mężczyznę, który czuje sułtany. I jakoś się wody był żadnym z nich. A tu nie chodzi o to, żeby tak powiem, do pewnych splendorów kościelnych doprowadzić również kobiety, tylko żeby zmienić taką strukturę, w której podział jest w kościele odbywa się nie na zasadzie charyzmatów i posług, tylko na zasadzie splendorów i pewnych stylów życia. To jest problem.
Dlaczego tylko kapłan może konsekrować ciało i krew Chrystusa, skoro w kościele pierwotnym nie zastanawiano się nad tym? Dlaczego Kościół takie rozróżnienie wprowadził?
Ja przede wszystkim postulowałbym, żeby nie mówić o księdzu per kapłan. Odzwyczaił się od tego mówienia. Ksiądz jest ksiądz. Ja z mojego dzieciństwa pamiętam jedną rzecz. Bardzo ciekawe, że ja w dzieciństwie nie widziałem, że księża są kapłani. Bo księżaci mógł robić księża. Natomiast im starszy byłem, tym bardziej w tym czasie zacząłem obserwować, że o księżach się mówi per kapłani. Sami księża mówią o sobie per kapłani. A potem czytam dokumenty kościelne, gdzie jest mowa dokładnie o kapłaństwie powszechnym. I proszę zobaczyć, uwagę, jaka jest sytuacja. Sobór określił i nazwał kapłaństwo powszechne jako rzeczywistą normę i rzeczywistą własność, a nie metaforę, a księża się nazywają i księży się nazywają kapłanami. Dokładnie w odwrotnym kierunku, jakby się chciał dać samo wstecz. Ja nigdy nie używam chyba kapłan, bo się do księdza od wielu lat. Czasami mi się wymskli, bo niestety uzus językowy jest tutaj straszliwy. I boję się, że to też pokazuje, jak bardzo jesteśmy naznaczeni pewną mentalnością nowym językiem. I jak bardzo trudno nam się wyrywać z poza tego świata. I w pewnym sensie to był nie pierwszy postulat, żeby mówić o księdzu jak ksiądz. Bo księdz jest księdzem. A kapłanem w pełnym tego słowa znaczenia jest tylko Jezus Chrystus. I ja w tym momencie nie chcę powiedzieć, że ksiądz nie jest kapłanem. Bo chcę powiedzieć, że wolałbym dowartościować kapłaństwo Chrystusowe jedyne. I wolałbym dowartościować kapłaństwo powszechne wiernych. Bo po kapłaństwie księży nasłuchali się przy niej ostatnie 400 lat, być może nawet za wiele. A za mało prawdy. Potrzebna jest równowaga w dyskusji. I do tego postulowano. Natomiast jeżeli chodzi o przewodnictwo eucharystii, powiem tak. Pierwotny kościół ewidencji, najstarsze wszystkie świadectwa pokazują, że ten, który jest biskupem kościoła, czy też jego prezbiterem, ten przewodniczy eucharystii. Ale w eucharystii nie. Znowu, to jest też kwestia przesunięcia pewnego sposobu myślenia. Czym jest eucharystia? Eucharystia nie jest po to, żeby zrobić Pana Jezusa. Mówiąc brutalnie, mówiąc takie języki dostawne. W związku z tym konsekracja w centrum eucharystii jest to porozumienie. W centrum eucharystii jest całe zgromadzenie Kościoła, któremu przewodniczy Jezus Chrystus, któremu Jezus Chrystus się daje pod postacią chleba i wina i którym to zgromadzenie Jezus Chrystus posyła na misję ostatecznie. Jeżeli spojrzymy na Eucharystię w ten sposób, to każdy niech czyni to, co do niego należy. Niech i przewodniczy tej Eucharystii. Ten, który przewodniczy gminie na co dzień, parafii, wspólnocie parafialnej. I niech on wypowiada głośno słowa modlitwy eucharystycznej. Także te słowa, które są słowami uznanymi za konsekracyjne. Ale należy też pamiętać, że słuchający słów modlitwy jest równy z godności temu, który je wypowiada. I że całe zgromadzenie celebruje tę Eucharystię. Całe zgromadzenie jest podmiotem celebracji. I to jest, miałem o tym nie mówić, ale wyszło w pytaniach. Proszę Państwa, kapłaństwo powszechne wiernych realizuje się w liturgii w ten sposób, że każdy celebruje Eucharystię wspólnie. Mówiąc inaczej, gdy przychodzę do kościoła, staję za ołtarzem i mówię wierzący, jest synach Pan z Wami i słyszę Duchem Twoim, to ja nie odmawiam mszy świętej dla tych ludzi, którzy przyszli. Tylko z tymi ludźmi, którzy przyszli. Oni też ją odprawiają tak samo, jak ja odprawiam. Tylko, że każdy nas w sobie właściwy sposób. Oni na mocy kapłaństwa powszechnego, ja na mocy ministerialnego. Ale to ciągle jest jedno i drugie uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. I to on jest głównym celebracją. My tylko spełniamy rolę, które nam Chrystus wyznaczy. Natomiast jeżeli nawet spojrzymy w ten sposób, to ten podział zniknie i on będzie, i on stanie się znowu z powrotem drugorzędny, tak jak był dla kościoła pierwotnego. Istotne będzie jedność kościelna, traci te ciało i krew Chrystusa, które przyjmujemy, aby samemu się w niego przemienić. Bo to jest istotne. A to, kto mówi i to, kto słucha, jeden i drugi są tej samej godności. Co więcej, problem, ja to mówię bardzo często księżom, też trochę dlatego Państwu o tym nie mówiłem, bo to jest problem tego pewnej arscelerantii, sztuki celebrowania. Ksiądz, jeżeli celebruje, on ewidentnie widać, czy on ale dla ludzi, czy dla ludzi. No to widać, jak się zachowuje. Jeżeli na przykład, kiedy ja proszę, módl ci się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, co wtedy mówię? Mówię, proszę was o tychstawienniczą prawie, żebym przewodniczył zgodnie z charyzmatem, który mi Chrystus dał. Zaznaczam, że ta ofiara w inny sposób jest składana przeze mnie, w inny przez was, ale jest nasza wspólna. Mówiąc moją i waszą, a nie naszą wspólną. Mówię o różnicy między kapłaństwem ministerialnym a powszechnym, a jednocześnie przyznaję, że jedno i drugie jest konieczne, żeby ona zaistniała. Kiedy zgromadzenie mówi, to jest kluczowe, wypowiada na pewno formę błogosławieństwa, to jest zgromadzenie błogosławieństwa, nie powiązuje się to zgromadzenie. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk swoich na cześć i chwałę swojego imienia, na chwałę Bożą, a potem, a także na cześć nasz i całego Kościoła świętego. To zgromadzenie modli się na to, żeby spełniał dobrze tą czynność, która jest ważna ze względu na chwałę Bożą i ze względu na dobro Kościoła całego i tego zgromadzenia, które jest obecnie fizycznie obecne w Kościele czy w prawnicy i tego, które przekracza się w Kościele. I bardzo wiele zależy od tego, co ksiądz będzie zrobił. Bo jeżeli będziesz szukał w szale, co leci dalej, to znaczy, że nie będziesz słuchał ludzi. I wtedy będzie wiadomo, że ona problem dla ludzi, a nie dla ludzi. Po prostu. A jeżeli poczeka, aż ludzie to błogosławieństwo nad nim wypowiedzą, to się samo narzuci, że to jest wspólne działanie, podmiotowe. Jeżeli mówię Pan z nami, to czekam na nich z Duchem Twoim. Jeżeli kończę kolekwę, to czekam, aż zgromadzenie zaśpiewa do końca Amen. Dopiero wtedy usiądę na krześle. Jeżeli śpiewam zakończenie modlitwy eucharystycznej, wielką doksologię, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie i tak dalej, to czekam z kielichem i z patyną z rękami w góry na Amen zgromadzenia, dopiero wtedy je opuszczę. Te drobne gesty pokazują, czy ja się liczę ze zgromadzeniem, które ze mną celebruje, czy też są to tylko statyści, którzy asystują przy tym, co ja zrobię. Jeżeli spojrzymy na ten cały proces w ten sposób, to pytanie o to, dlaczego akurat wyświęcony ksiądz używa słów konsekracja, a inni nie, jest absolutnie pytanie ubożenia. Jest pytanie, które po prostu można powiedzieć bardzo prosto, bo jego misja jest taka. Ale to nie znaczy, że misja innych jest gorsza. Tylko jest inna. On ma taką rolę rozpoznania. Inni mają inną rolę rozpoznania.
Jak ojciec zapatruje się na swój święcej bardzo z możliwością małżeństwa tak małych na współczesnym kościele katolickim?
Pan zachowuje się zupełnie spokojnie, choć ja uważam, że powiem tak, pomoże to zarówno celibatowi, jak i posłudze kościelnej. Po prostu celibat przestanie być obowiązkiem, a zacznie być charyzmatem, czyli tym, czym być powinien. A każdy duchowny mógł sam wybrać sposób życia, jednocześnie będzie mógł większą wolnością podążać drogą swojego powołania. Nie widzę żadnej sprzeczności, żadnego problemu z tym. Problem zresztą celibatu jest problem w dużej mierze nie doktrynalny, ponieważ nie mówimy w tym momencie o prawdach wiary. Mówimy w tym momencie o pewnej kościelnej dyscyplinie. A kościelna dyscyplina do nas, z którego chciała uczyć, przez 2000 lat się tyle razy zmieniała, że się jeszcze raz zmieni i się nie zna. Zupełnie spokojnie, nie widzę tutaj żadnego problemu doktrynalnego. Widzę wyłącznie problem, który ma swoje daleko idące reperkusje praktyczne. Ponieważ on dotyka na przykład takiej sprawy jak relacja biskupa i księdza. Księdza żonatego trudniej jest przynieść sprawy do pana niż księdza nieziemowego. Ponosi to są dużo większe konsekwencje. Widzę problem finansowy, jest oczywiste. Te finanse będą musiały być bardziej przejrzyste, ale mam wrażenie, że to tylko lepiej. Widzę problem relacji księdza i parafii, ale mam osobiście wrażenie, że ksiądz wrażliwy to czystki dla tego, czy nie, to będzie dobrze spełniał swoje funkcje, ale wielu mężczyznom duchownym by się bardzo przydało. Znaczy nie mówiliby niektórzy księża takich rzeczy, gdyby mieli cichy z żoną, tak powiem. Więc generalnie jestem ze świadomością, że pewnie długo jeszcze poczekamy na to, że się zmieni. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Kościół byłby pozbawiony charyzmatu bezrzędnych mężczyzn i kobiet. Ale niech to będzie charyzmat, czyli niech to należy do porządku dobrowolności, nie do porządku, nie do porządku nakazu prawnego. Tak bym to mówił.
Jest tu też prośba o określenie tego, co według Ojca oznacza, że nie ma tak naprawdę powołania kapłańskiego i małżeńskiego.
To znaczy, że uważam, że istnieje stan kapłański, stan małżeński, ale powołanie jest taką zupełnie indywidualną. To znaczy, że każdy z nas ma inne powołanie, indywidualne i inne swojego rodzaju. Że w Kościele można wyróżnić różnorodność stanów pewnych. Istnieje pewien styl życia, który jest styl zakonny. Istnieje pewien styl życia, który jest styl księdza, duchownego biskupa. Istnieje pewien styl życia, który jest styl życia sobie świeckiej małżonka. Istnieje styl życia kogoś, kto jest, mówiąc o jeskim, czystym singlem, też swoje chrześcijańskie powołanie w takim właśnie stanie przeżywa. Natomiast przeżywamy swoje powołania wewnątrz pewnych stanów życia, ale to nie są takie same powołania, innymi słowy. Ja mam inne powołanie, ja wiem, o Tomasz Kwiecie, aniżeli Przemek Dymowski, czy Krzysiek Paru tutaj się przeszedł, mimo że wszyscy nosimy to samo kiepskie, tak samo się do Krzysiek składamy. Ponieważ powołanie moim zdaniem jest rzeczą wyjątkową i indywidualną. Każdy z nas ma swoje wyjątkowe powołanie, ma swoją wyjątkową drogę. I tak samo jak nie ma identycznych ludzi, tak samo nie ma identycznych powołań. Każdy z nas ma indywidualne. Natomiast są pewne drogi życia, nazwa to stanami życia, pewnymi ramami, w których powołanie indywidualne się realizuje. Tak to sobie mogę wytłumaczyć. Mam nadzieję, że to będzie na jakiś
tutaj jest właśnie pytanie na temat kiecek. Skąd się wzięły długie szafy duchowych?
Z historii. Kiedyś wszystko się długie szafy. Ja wiem, że duchowym zostało. Inni schodzili, a duchowym zostało. Tak najkrócej rzecz mówiąc. Zresztą jest charakterystyczne, że one się też związały z tym, że myślę, że zaważyło się innych rzeczy. Ci z Państwa, którzy się zajmują historią, na pewno wiedzą, że średniowiecze w dużej mierze rola społeczna wyróżniała się w średniowieczu właśnie przez strój. Przez to, jak się ubierał. To po strój widać było, czy rycerz, czy chłop, czy duchowy. Prawda? Co więcej, widać było reagowanie, to jest oczywiste zupełnie. W dzisiejszym czasie, jak mieli sobie postawić koło siebie profesora Barcerowicza i kelnera w dobrej restauracji, to jeżeli nie wiedzielibyśmy, kim są ci dwaj, to byśmy nie powiedzieli, że są nie należące do tych dwóch światów. Bo bardzo nie ma dalej trójkrama. Natomiast jest środowy pewnego kapitalizmu, który był zupełnie nieznany światu średniowiecznemu. Myśmy to odwiedzili po średniowieczu. Po prostu duchowieństwo nosiło takie stroje, a nie inne i tak już zostało. Po prostu moda poszła naprzód, czy też bardziej zwyczaj urodzenia w takim czy innym stroju poszedł naprzód, a pewien strój się przykleił do funkcji społecznej. Bo pamiętajmy, że w pewnym momencie, tak już mówię, od IV wieku to się wyraźnie da zaobserwować, bycie księdzem, to znaczy nie tylko mieć w kościele posługę konkretną, sprawować w kościele pewną posługę, jedną z wielu, istotną, ważną, ale jedną z wielu ciągle, a staje się mieć pewną rolę społeczną, którą się odgrywa. I rola społeczna oczywiście jest wyznaczona również w średniowieczu przez strój. Strój jest tym samym, czym dzisiaj wyobrazuje jest w dużej mierze.
Skąd się wzięło określenie książę na kościoła?
Nie pamiętam, kto to papież, ale któryś z papieży zrównał kardynałów z arystokracją. I stąd się wzięło. Straszne, ale tak było. Ale to się stało dopiero, to było już po soborze tendencji przekazanej, to są czasy całkowicie nowożytne. Inna rzecz, że często zdarzało się tak, że wyższy ramię duchowni byli z książęcy rodzin, więc im się to zdawało, ale prawda jest taka, że był pewien dekret który zrównywa duchowieństwo wyższego stopnia z arystokracją, on na początku działał tylko i wyłącznie w pańskiej kościele, które wtedy było większe niż teraz, ale jak tam. I w tym rzeczywiście funkcjonowała restauracja, a potem to przeszło zwyczajowo na wszystkich pozostałych kardynałów, a także na kardynałów biskupów. Nie ma nic wspólnego z radą i ja proszę Państwa, spokojnie z tego zrezygnować i nic na wierze w uszczerbku nie dozna.
Tu są dwa pytania, ale jakieś tam łącznie mogę się dopełniają. Czy niewielkie zaangażowanie wiernych w życie kościoła w Polsce bierze się z mentalności wiernych? Czy też na kapłani dokonują działań świeckich? I drugie, ojciec mówił, że obie strony muszą pokonać pewne ograniczenie, więc prośba o rozwinięcie, jakie to są ograniczenia.
No troszkę chyba wydaje mi się, że ja to powtórzę w takim razie może inaczej niż to mówiłem, to może być łatwiej czytanie w takim razie. Bo na pierwsze pytanie to jest bardzo prosta. I jedno i drugie. Jedno i drugie. To jest tak, że poza tym jedna i druga strona tego dialogu, czy też czasami konfliktu, że zadała zadanie nam było spadło. Księża narzekają na wierne i wierni narzekają na księży. A to, że należą do socjologicznych, do innych światów, do innych grup społecznych. Tylko to pogłębia. W związku z tym przekroczenie tego wymagałoby przekroczenia przede wszystkim podstawowej sprawy, jaką jest przynależność do różnych grup społecznych. Kiedy ksiądz przestanie być opisywany w kategoriach grupy społecznej, znaczy być opisywany w kategoriach posługi kościelnej, to pewne problemy same się zmienią, ale żeby to się zmieniło, to się musi zmienić bardzo dużo rzeczy, bardzo praktycznych. Od finansowania się zapocząwszy. Bo to się na tym poziomie zaczyna. Po stronie tzw. świeckich, pierwszym ograniczeniem, które widzę, jest ograniczenie pod tytułem bierność, które trzeba przekroczyć. Bierność nie jest wygodna. Bierność, która czyni ze mnie konsumenta dóbr religijnych, dokładnie tak samo, jak konsumenta dóbr materialnych, kiedy idę do galerii na przykład, jakiejkolwiek. Patrzę, oglądam, oceniam, biorę co mi się, że tak powiem, podoba, albo też co mi się podoba i mnie na to stać i wychodzę. Idę do kina i otrzymuję ten produkt, który mnie ubogaca, który daje mi rozrywkę albo pokaże mi poważną myśleć o życiu, ale to jest produkt z tych wielu uczestnikiem tego. Natomiast kiedy przełożę tę mentalność na język kościoła, to jest tak, że przychodzę do kościoła i czuję, że ksiądz mi powie dobre kazanie i mam tego pełne prawo. Jak ciążę na rekolekcjach, które do niej głoszę, zawsze mówię, że poważnym uczelnią jestem przygotowywanie się do prawa. Dużo poważniejsze niż wiele innych, z których się najczęściej nie mógł spodziewać. Mam prawo oczekiwać różne inne rzeczy, ale z drugiej strony zazwyczaj jest tak, że po prostu przychodzę, otrzymuję serwis, a z drugiej strony ciągle nie mam we mnie poczucia odpowiedzialności. I w tym momencie jest problem. Jest to takie zielone, które mnie rodzi. Bardzo często walało ogór, ponieważ ten ksiądz nie chce tego poczucia odpowiedzialności, ponieważ jego też jest dobrze tak, jak jest. To czasami jest strasznie trudne. Znaczy ciężko się zaprosić na naszą pracę, bo mam jakieś zapomnę konferencji, do której był zaproszony kiedyś. Mówiłem o mojej intervencji, jeszcze nie będę mówić dzisiaj. Ale cudownie, więc starszy ksiądz kanonik w dyskusji wystąpił i mówi, tak rzeczywiście dla świeckich jest ważna, to ja was, kochani świeccy, proszę, wy nam zwracajcie uwagę na edyfikację. To jest kwintesencja problemu, moim zdaniem. To bardzo mi się spodobało. Oczywiście, że każdy, powiem tak, oczywiście, że zwracać uwagę delikatnie należy każdemu, bo w ogóle delikatność należy do pewnych istotnych cech, ale powiedziałbym również, tego samego mam prawo oczekiwać świeccy od księży, żeby księża zwracali uwagę, bo też do tego są powołani, ale delikatnie. Jak będzie równość tego traktowania, to będzie okej. Okay. A nie tak, że ksiądz Zambony będzie jeździł po Kowalskich jak po łysej kobyle, ale długostronne to już tak nie będzie. Państwo pozwolę na anegdotę, bo ona jest taka tutaj, może trochę rozwoduje, że jest ciężka sytuacja, pracujemy trochę już, nie? Mój dziadek duchowy, czyli to jest duchowy mojego ojca duchowego, którego nigdy nie poznałem, irlandzki dominikanin, nazwiska Hal Hutchinson. Kiedy był młodym księdzem w latach 40. został wysłany na misję na Trinidad i Tobago. Wiadomo, strefa podzwrotnikowa, klimat gorący, szóste przekazanie w głębokiej pogardzie. No jak to zobaczył, tak młody, gorliwy zakonnik wziął się za łowienie ludzi z szóstego, jeśli się tak wyrażę. No i tak niedziela po niedzieli na to szóste ogień piekielny, jak to wtedy było zwyczajnie groźni, mówi, jacy oni są bezerski w ogóle. Wtedy oni zaczął zauważyć, że zgromadzenie wstaje w kościele pewna kobieta, taka w sile wieku, i patrzy na prosto w oczy. I stoi. Wszyscy jeżdżą na stoi i patrzy na niego. I ten jej wzrok miał tyle siły w sobie, że zazwyczaj zmieniał temat kazania po oczy. Ale do tego razu powiedział, bo niech ci przytrzyma. I dalej łoi z tego szóstego, ale dalej na niego patrzy. Tak, on łoi, ona patrzy i w pewnym momencie ona nie wytrzymała i potwornie łamaną tą wielszczyzną powiedziała, ojciec, my tu na dole wiecie ci, że my być grzesznik. Ty nam powiedzieć coś, czego my nie wiecie. No to jest dobry, myślę, że to ja zawsze księżę na rekolekcjach mówię Państwu też w takim razie, powiem, bo to jest częsty problem. Powód tych przełamywań, myślę, że jest jeszcze jeden problem przełamania pewnej świadomości. U świeckich właśnie. Podświadome albo nieświadome traktowanie księdza jako nie wiadomo czego, czy nie wiadomo kogo. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w czasie prymicji. Ja miałem dostęp do siebie, kiedy miałem 27. I już wtedy, dużo kłopot będzie zrobiłem w tej materii delikatnie, ale tej jednej się udało ominąć, mianowicie zminimalizowałem w parafii, gdzie miałem prymicję, na ile tylko mogłem, wierszyki, życzenia w całym cyklem, wianki, procesje i tym podobne rzeczy, które się ciągną zdarzają. Proszę Państwa, jaki mężczyzna, 20-paroletni, po studiach, na początku swojej drogi życiowej, jest tak tetowany jak ksiądz? On rzeczy jeszcze nic nie zrobił. Jeszcze jednego kazań słabo powiedział, że się nie nauczył rozumieć kazań. A już go fetuje, że on się poświęcił, ofiarował, wszystko. Ja nie widzę, być może dla niektórych z Państwa będzie gorszące, ale być może jest to właśnie jedna z takich rzeczy, którą trzeba przełamać w Kościele. Ja nie widzę większej różnicy w poświęceniu się uczciwego, uczciwie żyjącego swojej powołanie księdza i poświęcenia się uczciwie żyjącego swojej powołanie małżonka. Jedno i drugie poświęcenie jest bardzo poważnym poświęceniem. I nie widzę żadnego powodu, żeby celebrować poświęcenie księdza, a nie celebrować poświęcenie małżonka. Bo to też jest potworne poświęcenie i trud. A ksiądz podjął zadanie o dużo łatwiejsze życie. Także materialne, co nie jest nieważne. Co też wchodzi w przestrzeń przeżywania wiary, prawda? I chyba taki moment, albo ten moment takiego właśnie, proszę zwrócić uwagę, że mamy teraz rok kapłański. Czyli idealną szansę, dlatego jeżdżę z tymi wykładami, które w kilku miejscach obrócone jeszcze mówię. Bo ja od początku tego roku kapłańskiego słyszę tylko eludia i pienia na część tego, jak księża się poświęcają, są właśnie cudowni, wspaniali, moszczelni. Tymczasem wydaje mi się, że jest to doskonała okazja, żeby powiedzieć sobie o kapłaństwie całego Kościoła i o tym, co jest też porączką w przeżywaniu kapłaństwa przez całego Kościoła. I ja świadomie lubię ten moment mówię, ale mamy taki podświadomy moment, że właśnie, że ksiądz jest ktoś inny, taki ktoś specjalny, taki ktoś, kto właśnie, jak coś zrobi głupiego, to będzie się przepraszać, albo że nie musi się tłumaczyć z własnych decyzji, z tego, co robi, no bo jest księdzem, prawda, bo się poświęcił. Nie poświęcił się bardziej niż przeciętny mąż kochający swoją żonę i dzieci. Naprawdę. I ja myślę, że dobrze jest zarządzać w ten sposób. Jego funkcja jest funkcją religijną, sakralną. To jest ważna funkcja, ona swoją istotną rolę do spełnienia. Ale to nie znaczy, że on jest teraz Panem Bogiem. Albo pomazańcem Bożym. Pamiętajcie, że pomazanie z Bożym jest tylko jeden, jest Jezus Chrystus. Bo to znaczy Mesjasz i Chrystus. Pomazaniec. A wszyscy inni w tym jego mesjańskim pomazaniu uczestniczyli. Jedni przez chrzestne wierzchowanie, inni przez sakrament święty. Ale w każdym razie są to różne formy uczestnictwa w tej samej tajemnicy, w tym samym misterium. I chodzi o to, żebyśmy nawzajem dowartościowali w sobie te dary. Żeby się dowartościował sakralność daru małżeńskiego. A małżonkowie widzieli sakralność daru księdza, ale widzieli w pewnej perspektywie, w pewnej łączności. A nie jest czymś takim, że my tu jesteśmy zwykli, że raczej chleba, a to jest takie wyjątkowe. I myślę, że przełamanie tego sposobu myślenia, przy jednoczytym szacunku do powołania, które każdy z nas sobie nosi. Nie ma czegoś takiego jak konkurencyjność powołania. Ja też z tego powodu, dla którego wyjściłem tekst Tomasza Kowalskiego, o tym mówię doskonale zresztą. Nie ma konkurencyjności powołania. Nie ma lepszego, gorszego powołania. Właśnie jest między uczestnictwem kapłaństwem powszechnym, a kapłaństwem ministerialnym różnica nie stopnia, tylko ustąpnia. W związku z tym, jeżeli to zaakceptujemy i zobaczymy, to będzie nam prawdopodobnie łatwiej przekroczyć pewnego rodzaju różne ograniczenia. Więc wydaje mi się, że dokładnie bierność i odrealniony obraz księdza. To są dwa po stronie osób świeckich, dwie przeszkody do wykonania sakramentu.